Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Środek listopada to jest dobry moment na to, żeby przenieść się w cieplejsze kraje.
I taką właśnie listę włoskich seriali, seriali, które dzieją się we Włoszech, albo mają epizody, wątki, które dzieją się właśnie we Włoszech, dzisiaj dla Was przygotowałyśmy.
A to wszystko z powodu premiery drugiego sezonu niezwykle popularnego amerykańskiego serialu Biały Lotos.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Druga część hitowego serialu od Mike'a White'a, takiego serialu, który już wyrósł na jeden z najpopularniejszych przedstawicieli gatunku seriali krytykujących kapitalizm, czyli Biały Lotos. W tym momencie na HBO Max dostępne są 3 odcinki.
I co tydzień będzie pojawiał się kolejny odcinek. My przy premierze pierwszego sezonu nie byłyśmy tak entuzjastycznie nastawione do tego serialu, jak mam wrażenie większość recenzentów i recenzentek. Zarzucałyśmy temu pierwszemu sezonowi, że to jest taka krytyka kapitalizmu, którą popija się sojowym latte, że jest to taka bardzo burżuazyjna bajka, ona jest też w jakiś sposób wygodna, chociaż jest to serial, który bardzo dobrze się ogląda, który jest dobrze napisany, który ma ciekawe, głównie złe postaci. Tak przynajmniej było w pierwszym sezonie. Tam trudno było kogoś lubić.
I chyba to na tym polegał urok tego serialu. Tak myślę, że właśnie takie twórcy mieli taką mieli wizję, taki mieli pomysł na Białego Lotosa. Pierwszy sezon cały właściwie był zamkniętą historią od początku do końca. Dział się w bardzo luksusowym resorcie na Hawajach, który też stał się dla całej ekipy takim trochę schronieniem, bo cały serial był tworzony w COVID-zie. No a po pandemii, czy kiedy pandemia zelżała, pewnie powinnam powiedzieć, twórcy wymyślili, że przeniosą się do Taorminy na Sycylii, do włoskiego miasteczka, gdzie Biały Lotos, czyli sieciówka taka bardzo amerykańska, popularna, bardzo luksusowa sieciówka hoteli również ma swoją siedzibę i to tam poznajemy kompletnie nowych bohaterów i opowiadamy kompletnie nową historię, no z małą gwiazdką i ta gwiazdka to jest Jennifer Coolidge.
Bo jeżeli ma się Jennifer Coolidge w jakimś serialu, to po prostu się z niej nie rezygnuje, prawda?
I zabiera się ją do Włoch.
Zabiera się do Włoch i wszędzie tam, gdzie się da Jennifer Coolidge zabrać. Dla tych z Was, którzy może od razu nie kojarzą tej aktorki, to po pierwsze radzimy wygooglować, bo zobaczycie twarz i skojarzycie, ale ona jest znana z między innymi American Pie, z Przyjaciół, tak jest, z Przyjaciół była tą współlokatorką Phoebe i Moniki, która się pojawia w jednym, ale jakże pamiętnym takim wątku epizodycznym, dwie spłukane dziewczyny, bardzo charakterystyczna aktorka, też grała w Glee, wiesz? Wiedziałaś o tym?
Tak, i na przykład w Legalnej Blondynce.
Tak, no to taka aktorka, która mam wrażenie ciągle gra bardzo podobną postać, ale jest w tym tak dobra, że właściwie w żaden sposób mi się to nie znudziło.
Ona jest też świetną aktorką komediową, to warto też jest powiedzieć i podkreślić, bo zazwyczaj jest też obsadzana w komediowych rolach albo w półkomediowych, chociaż ostatnio wystąpiła w horrorze, w takim thrillerze serialowym z Netflixa, ale w tym momencie zapomniałam, jak się nazywa, więc jeśli ktoś ze słuchaczy wie albo słuchaczek, o czym mówię, to proszę mi napisać.
The Watcher.
No właśnie, dzięki.
Ryan Murphy znowu. No i ta rola właśnie w Białym Lotosie, w pierwszym sezonie, rola Tani, została napisana specjalnie dla niej. I też ten drugi sezon zaczyna się podobnie jak pierwszy, w tym sensie, że widzimy, że ktoś nie żyje, ale nie wiemy kto, nie wiemy dlaczego, nie wiemy co się stało. Wiemy, że wydarzyło się to właśnie na bajecznych, idealnych, bardzo drogich wakacjach i podobnie jest tutaj. Widzimy, że ktoś w pierwszym odcinku, w pierwszych scenach widzimy, że ktoś utonął, ale nie wiem kto to jest i który to z bohaterów nie przetrwa tego drugiego sezonu. I wiesz, ja trochę miałam takie poczucie, o nie, musimy obejrzeć drugi sezon i trzeba go zrecenzować i trzeba się jakoś do tego zabrać, ale przyznam, że ten drugi sezon wciągnął mnie dużo bardziej, te postaci mnie dużo bardziej zaciekawiły niż z pierwszego sezonu. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak zbudowana została ta fabuła i jakie są te postaci. Tu też jakoś łatwiej mi było je polubić niż w pierwszym sezonie.
Nie, no, to ja absolutnie nie polubiłam. Nie ma żadnego właściwie mojego faworyta czy faworytki, osoby, z którą, do której miałabym jakieś cieplejsze uczucia, jeśli chodzi o bohaterów i bohaterki tego serialu. Miałam trudność z obejrzeniem tych odcinków. Przyznam, że oglądałam je na raty, a rzadko kiedy mi się to zdarza, kiedy oglądam seriale, że nawet sobie poszczególne odcinki muszę rozkładać na kilka części. I nie wsiąknęłam zupełnie w fabułę. Doceniam, ale to nie znaczy, że mi się ten serial absolutnie nie podoba, bo doceniam i Coolidge, ale też przede wszystkim podoba mi się rola Aubrey Plazy. To jest bardzo utalentowana aktorka i wydaje mi się być może najciekawsza osobowość, to nie znaczy, że sympatyczna, ale najciekawsza osobowość w całym tym serialu. I też bardzo mi się podoba to, jak ten serial koresponduje z popkulturą, mruga do nas okiem w różnych momentach. Jest to niezwykle urocze i ciekawe i właśnie wpisuje się w tą włoskość naszego dzisiejszego odcinka. Czyli przede wszystkim mamy scenę, w której już rzeczona Aubrey Plaza występuje, gdzie właściwie odtwarza scenę z filmu Michelangelo Antonioniego La Ventura z lat 60., gdzie zagrała Monica Vitti, która zresztą też jest ważnym punktem odniesienia w tym serialu, dlatego że właśnie postać, w którą wciela się Jennifer Coolidge, czyli Tania McQuaid, chce być w tych Włoszech, marzy o tym, żeby wcielić się w rolę Moniki Vitti i tak jak ona być, łamać włoskie serca właśnie w Taorminie.
Chociaż cała włoskość i to, jak to jest pokazane, jest, mam wrażenie, momentami tak stereotypowe, jak Francuzi w Emily w Paryżu. Rozumiem, że to jest zagranie pewną konwencją i pewnymi fantazjami osób, które przyjeżdżają. No na przykład kwestia tego, jak zachowują się mężczyźni, po co kobieta jedzie do Włoch, że jedzie do Włoch, żeby mieć romans z gorącym Włochem, że są chaotyczni, krzyczący. Są takie momenty, które są bardzo dla mnie takie jaskrawe. Rozumiem, dlaczego one zostały zrobione, ale nie jest to dla mnie coś, co jest takie bardzo zgrabne. Ja też bardzo lubię postać Toma Hollandera, Quentina, który zaprzyjaźnia się z Tanią w momencie, kiedy jej mąż wyjeżdża na 2 dni z Białego Lotosu i zostaje takim jej powiernikiem. Bardzo ciekawe są rozmowy między nimi, ale rzeczywiście też no, to jest tak, że mamy tych bohaterów, to są trochę jakby oddzielne linie narracyjne, które się zazębiają wśród tych bohaterów i ten wątek, o którym mówisz, czyli właśnie w którym występuje Harper, grana przez Aubrey Plaza, jest dla mnie bardzo ciekawy, bo to jest z kolei taka parodia jakieś puszczenie okiem i krytyka wielkich, młodych, wielkich twórców technologii, bo mamy dwóch przyjaciół znajomych z koledżu, z których jeden sprzedał jakiś swój startup. My do końca nie wiemy, na czym ten startup polegał, co się zmieniło, ale wiemy, że był w koledżu raczej cichą wodą, nie był najbardziej popularnym studentem i jego gwiazdorski przyjaciel, współlokator zaprasza go na tę Sycylię, no głównie dlatego, że chce, żeby pieniądze, które ten bohater dostał za sprzedaż swojego startupu, on zainwestował w właśnie kolejną rzecz. I mamy dwie pary, które zupełnie inaczej funkcjonują. Jedna jest taką parą trochę na spięciu, ale też w takim, no, taką dość normalną w obejściu. Druga jest bardzo cukierkowa i znowu, no, to co się działo też w pierwszym sezonie, tak? Czyli takie odzieranie z tych pozorów, to jest coś, co tu wychodzi bardzo dobrze i bardzo zgrabnie właśnie w tym wątku narracyjnym.
To jest przede wszystkim ważne, żeby nasi słuchacze to wiedzieli, serial, który jest amerykański i też opowiada o różnych przywarach i wadach właśnie nie Włochów, tylko ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych, bo cały Biały Lotos jest taką amerykańską enklawą w Taorminie. Właściwie te Włochy robią tylko piękne, ale praktycznie wyłącznie tło dla tego, co się dzieje pomiędzy tymi gośćmi, którzy są Amerykanami. Oprócz tych dwóch par, które razem spędzają wakacje, też jest rodzina Di Grasso, a właściwie trzech mężczyzn z rodziny Di Grasso, trzy pokolenia mężczyzn. i którzy w pewnym sensie pokazują, jak bardzo zmieniły się w czasie i w pokoleniach wzorce męskości, to co jest uważane za męskie, to co jest uważane za akceptowalne i to jakie przemiany dokonały się na przestrzeni tych lat, na przestrzeni tego, jak myśli dziadek, ojciec i syn, chociażby o kobietach.
I tego, jak różne wzorce z rodziny mogą być przyjmowane albo odrzucane, jak relacje między rodzicami wpływają na kolejne pokolenie dzieci. To jest bardzo ciekawy wątek.
Za to są debaty na przykład na temat patriarchatu zainspirowane kolejnym wielkim amerykańskim, ale odnoszącym się do Włoch dziełem popkultury, czyli chodzi o Ojca Chrzestnego w momencie, w którym nasi trzej panowie zwiedzają miejsca, które były planem filmowym właśnie tego filmu, ten najmłodszy, ten millennials, czy nawet Gen Z być może mówi, że mężczyźni kochają Ojca Chrzestnego, ponieważ czują się wykastrowani przez współczesne społeczeństwo i ten Ojciec Chrzestny przenosi ich do tej krainy prawdziwej męskości, gdzie było wiadomo, co jest jaką rolą płciową.
A jednocześnie też twórcy pokazują, jak mimo swojego feminizmu i tego, jakie ma poglądy, a może właśnie dlatego, ja nie byłam do końca tutaj jakoś pewna intencji twórców, nie radzi sobie z kobietami. I to jest klisza, która naprawdę mnie znudziła, że stworzyli bohatera, który jest właśnie bardzo partnerski, otwarty, feministyczny, rozumie te wszystkie mechanizmy, a jednocześnie płaci za to cenę, to w cudzysłowie, bo ta dziewczyna, która mu się podoba, to odchodzi do kogoś, który jest bardziej przebojowy, bardziej stereotypowo męski. To był taki wątek, który, przyznam, trochę mnie mierził.
No wiesz, to jest trochę zabieg Mike'a White'a, czyli tak samo jak w pierwszym sezonie, dostajemy tutaj kolejną opowieść. W ogóle to dość istotna informacja, można sobie do drugiego sezonu sięgnąć, nawet nie znając tego pierwszego, bo jakby mamy oddzielne dwie historie, zupełnie jakby nie połączone ze sobą praktycznie niczym.
Jedną bohaterką, tak jak mówiłyśmy wcześniej, jest Tania, grana przez Jennifer Coolidge, a tak to i Biały Lotos, czyli sieciówka i tyle właściwie.
I Mike White ma taki pomysł, że tworzy swoje postaci na początku wokół bardzo mocną kreską zarysowanych stereotypów. Oni są irytujący, wkurzający właśnie w tej swojej stereotypowości, takiej klasyczności tych różnych przykładów. To znaczy, jeśli ktoś jest umięśnionym, bardzo bogatym mężczyzną, to wiadomo, że będzie trochę konserwatywny, będzie źle traktował swoją żonę, będzie bardzo wyraźnie i jasno zaznaczał swoje miejsce w przestrzeni życiowej oraz w poglądach i nie będzie zostawiał jakby dla innych miejsca na oddech. Jeśli ktoś będzie trochę mniej przebojowy, bardziej skryty, bardziej skupiony na swoich emocjach i przeżyciach, no to wiadomo, że też będzie przedstawiony jako jakiś bardzo stereotypowy nerd. I w drugiej części serialu Mike White próbuje rozpakowywać te wszystkie stereotypy i trochę też tak jest z tym Albim, o którym ty mówisz. Czyli mamy młodego chłopaka, świetnie wykształconego, po takich bardzo znanych amerykańskich studiach, który jest otwarty, który mówi, że jest feministą, który jest bardzo klasycznym przedstawicielem swojego pokolenia, po czym z niego wychodzą różne okropne rzeczy, różne małe robaczki, które pokazują, że wcale nie jest taki, jak włożyliśmy go na początku w ramy.
I to się dzieje właściwie z każdym bohaterem w Białym Lotosie. Nie wiem, czy z każdym, czy i każdą bohaterką, teraz tak myślę, ale jednak z większością coś takiego się dzieje, że te stereotypy są zbyt proste, ale jednak mam poczucie, że tutaj w drugim sezonie wychodzi to jakoś lepiej i zgrabniej. Bardzo też ciekawy wątek pracownic seksualnych, dwóch Włoszek, które się przyjaźnią, które właśnie w ten sposób zarabiają na życie oraz na przykład tego, jak są określane, zobacz, w tych trzech pokoleniach mężczyzn, kiedy oni są we trzech i jest ten najmłodszy, używane jest słowo eskortka i escorts po angielsku, a kiedy kiedy jest tylko tych dwóch starszych panów, ten język się nagle zmienia i używane jest zupełnie inne określenie, którego nie chcę tu przytoczyć, chociaż nie jest uznawane za przekleństwo. Więc to też jest o takim dostosowywaniu się ze swoimi komunikatami do tego, do kogo się mówi. Też dużo jest tutaj takiej manipulacji, kto jak manipuluje drugą stroną i dlaczego to robi. Chociaż ja jednak mam wrażenie, że są bohaterowie w tym sezonie, którzy jednak są w porządku. Na przykład Ethan, przynajmniej z tych odcinków, które widziałyśmy, czyli mąż tej bohaterki Harper, ten, który sprzedał swój wielki startup za ogromne pieniądze. Wydaje się, że na razie po tych kilku odcinkach jest nieskalany. No ale odcinków będzie 7, my widziałyśmy 5, więc wiele może się jeszcze wydarzyć.
Ja też jestem fanką Valentiny, którą gra Sabrina Impacciore. I dlatego, że to było też w pierwszym sezonie Lotosu, czyli mieliśmy bardzo charyzmatyczną postać menadżera, teraz menadżerki hotelu. Ona też taka jest, wydaje się być herod babą, być taką osobą, która bardzo dużo poświęca swojej pracy, która czerpie z niej ogromną satysfakcję, ale jednocześnie jest dosyć nieznośna dla otoczenia. I w pewnym momencie widzimy te jej różne ludzkie odruchy, na przykład jak je kanapka, jednocześnie przynosi jedzenie bezdomnym kotom. I wtedy moje serce jakoś się topiło i zupełnie inaczej zaczęłam podchodzić do jej postaci, ale musimy troszeczkę więcej chyba badać na temat tej włoskości serialu, bo jednak chciałyśmy się skoncentrować właśnie na tych różnych włoskich wątkach i muszę ci powiedzieć, że długo się zastanawiałam, po co ta piękna Taormina, po co ta piękna Sycylia w tle i wydaje mi się, że to zachwycające miasto, chyba jedno z najpiękniejszych na świecie, jeszcze bardziej na jego tle podkreśla się ta ludzka brzydota, ta hipokryzja, te irytujące zwyczaje, ten brak charyzmy, który cały czas z bohaterów Białego Lotosu jednak wychodzi.
W jednym z odcinków Tania, grana właśnie przez Jennifer Coolidge, mówi takie zdanie, jaki piękny widok. Zastanawiam się, czy ktoś stąd kiedyś skoczył. I myślę, że to jest trochę o tym, że to jest takie zdanie, które podkreśla to właściwie, dlaczego to wszystko się dzieje na Sycylii. Szczególnie, że część tych bohaterów, którzy wydają się najbardziej szczęśliwi, którzy mają takie bajkowe życia po prostu z okładek magazynów, to są też ci, którzy wydają się najbardziej nieszczęśliwi i bardziej idziemy w tę historię, więc ten kontrast jest tu bardzo, bardzo widoczny w całej tej okazałości. No wiesz, ja też mam tutaj takie poczucie, że są takie mielizny fabularne, na przykład postać asystentki Tani, Pochi, jest dla mnie postacią, która chyba jest potrzebna tylko po to, żeby inne postacie mogły funkcjonować, bo ona, z nią się nic nie dzieje ciekawego. Ona jest po prostu taką bohaterką przyklejoną do tego serialu. Mam wrażenie, że tylko po to, aby pokazać, że Albi nie jest aż tak zagubiona albo zagubiony w inny sposób, a ona to w ogóle jest schodzącym chaosem. No, nie mam pojęcia, dlaczego ona została włączona w ten.
No, mi się bardzo kojarzyła z inną postacią serialową, czyli bohaterką serialu Hacks, która również jest asystentką bardzo charyzmatycznej, starszej od siebie dużo kobiety.
Oj, ona nie jest asystentką, ona jej pisze teksty. By się obraziła na ciebie śmiertelnie za słowa asystentka.
Wiesz, Jean Smart pewnie nazwałaby ją asystentką.
To prawda.
Więc dlatego tak o niej myślałam, ale ta relacja bardzo mi się skojarzyła też. Taki sposób bycia, sposób nieogarnięcia, potrzeby zrozumienia, co się chce zrobić ze swoim życiem, a jednocześnie niechęci do tego, żeby coś zrobić ze swoim życiem realnie. To bardzo mi przypominało serial Hacks. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jak patrzyłam na te piękne Włochy w Białym Lotosie, to cały czas myślałam o innym serialu, który pokazuje życie tego 1% i to życie 1% amerykańskiego, najbogatszego we Włoszech, czyli Sukcesję, w której ostatni sezon, jego najważniejsze, najbardziej kluczowe sceny właśnie odbywały się w bajecznie drogich i bajecznie pięknych willach, które również są położone we Włoszech. Chyba kilka z nich było nad jeziorem Como położonych.
i to jest znowu serial, który można obejrzeć na HBO Max. Czy my potrzebujemy jeszcze raz zachęcić kogokolwiek, kto nas słucha i nie słyszy pierwszy raz Szkoda czasu na złe seriale, że trzeba obejrzeć Sukcesję, jak myślisz?
Nie, ja myślę, że nie musimy tego mówić, ale warto jest powiedzieć o tym, że te Włochy też grają pewną rolę. To znaczy, one świetnie nadają się na tło do robienia najobrzydliwszych rzeczy, dużo bardziej niż inne miejsca na świecie, które też funkcjonują jako, no taki biały lotos jest potwierdzeniem statusu swoich gości. To, że stać cię na no, strasznie drogi hotel we Włoszech i spędzenie tam swoich wakacji w Europie, to znaczy, że jesteś na pewnym poziomie. To, że stać cię na to, żeby wynająć willę i zrobić w niej swój ślub, albo na przykład wynająć willę obok, dlatego że się jedzie na ślub swojej matki, to rzeczywiście jest w jakimś sensie potwierdzenie i utwierdzenie tego statusu. I ci Amerykanie we Włoszech to jest w ogóle jakiś archetyp.
Tak, i stereotyp pewnie też jednocześnie, nawet więcej, bo we Włoszech to bierze ślub była żona głowy rodziny, głowy rodu, więc właściwie jeżeli twoją byłą żonę stać na bardzo wystawne wesele we Włoszech, to znaczy, że naprawdę dobrze sobie radzisz finansowo i Sukcesji wiemy jedno, tylko finansowo, bo na innych polach no już nie do końca.
Te wille z Sukcesji można sobie wynająć. Nawet sprawdzałam, ile to kosztuje. Około 100 tysięcy za tydzień. 100 tysięcy dolarów oczywiście, mam na
myśli. Bo to robi dla nas wielką różnicę, że 100 tysięcy dolarów czy 100 tysięcy złotych w planowaniu naszych wakacji, co?
Jedna kubka jest trochę większa, jak sobie wyobrażamy ją i wizualizujemy w swojej głowie. Ale też te Włochy z amerykańskiej perspektywy często pokazywane są z poziomu pewnych enklaw, do których tak naprawdę Włosi na przykład nie mają dostępu albo mają go w bardzo ograniczony sposób. Tak jest w Białym Lotosie, tak jest w Sukcesji, ale też tak jest w pewnym serialu, który również można obejrzeć na HBO Max, a który się nazywa Tacy właśnie jesteśmy, We Are Who We Are.
I to jest bardzo dobry serial, bardzo ciekawie zbudowany i taki, który przeszedł dość mocno bez echa. I to jest z kolei o takim, jednak no, tam ci bohaterowie, te bohaterki mieszkają we Włoszech, bo to są ekspaci, po prostu ludzie, którzy tam mieszkają w bazie wojskowej.
Tak, i to jest kluczowe, dlatego że ta baza wojskowa, zresztą tak jak inne tego typu miejsca na świecie, jest zrobiona w amerykańskim stylu. Mamy wrażenie, że mamy kawałek Stanów Zjednoczonych we Włoszech, że mamy tam supermarket, kino, różne miejsca, które właśnie wyglądają nie jakby były zbudowane, jakby były częścią, elementem włoskiej architektury, tylko właśnie amerykańskiej, co wydaje mi się, że akurat w tym serialu, czyli Tacy właśnie jesteśmy, serialu, który jest serialem młodzieżowym, opowiada o historii młodych ludzi, którzy tam mieszkają, nadaje taki obraz uwięzienia w bazie, takiego więzienia trochę, baza wojskowa jako więzienie, jako rygor i tych pięknych Włoch, plaż, wspaniałych historycznych miast, które są na zewnątrz i które symbolizują rozluźnienie wszystkich norm, uwolnienie się, te piękne wakacje, które trwają wiecznie w tym serialu.
Tak, ale to jest też taki serial, który w porównaniu z tymi poprzednimi jest w zupełnie innym tempie, że ten serial ma taki, on tak płynie jak wakacje we Włoszech, takim powolnym, swobodnym dość trybie. No i to jest, jak się nazywa ten twórca, bo oczywiście wyleciało mi nazwisko.
To jest oczywiście zasługa zdecydowanie Luki Guadagnino.
Właśnie, dokładnie tak. To znaczy ci z was, którzy widzieli jakąkolwiek produkcję tego reżysera, to wiedzą o co chodzi, bo on utrzymuje tutaj ten swój styl. I wiesz,
a czekamy na kolejny film właśnie.
Tak, ale wiesz, jeżeli chodzi o Tacy właśnie jesteśmy, to ja pamiętam, że oglądając miałam dużą przyjemność z tego serialu, że miałam poczucie, że to jest ciekawa produkcja, że przyjemnie mi się go ogląda, ale kiedy przygotowywałam się do dzisiejszego odcinka, to miałam takie poczucie, że muszę sobie przypomnieć właściwie, o co tam chodziło i co mi się w tym serialu podobało, więc no nie jest to produkcja wybitna. To nie jest coś, co tak zapada w pamięci, jak właśnie wspomniany, czy nawet Biały Lotos, już nie wspominając o Sukcesji.
Mnie jakoś ten serial urzekł ze względu na jego efemeryczność, trochę taką ulotność, która spowodowana jest tym, że właściwie w tym serialu nic się nie dzieje. I dlatego z niego nic nie pamiętasz, bo tam praktycznie nie ma fabuły. My sobie płyniemy przez jakieś letnie dni, towarzyszymy głównemu bohaterowi, czyli Frasierowi, jego przyjaciołom i jego relacjom w rodzinie, zagłębiamy się w nie, ale tak naprawdę nie ma to większego sensu, nie zmierza to do jakiejś wielkiej kulminacji. Tam są po prostu pokazane miłosne relacje, relacje właśnie rodzinne czy przyjacielskie, ale jest to po prostu kawałek ładnego kina, takiego obrazka, w którym chyba Guadagnino się świetnie odnajduje. Pokazywałyśmy do tej pory taką amerykańską stronę Włoch, więc może pokażmy włoską stronę Włoch i przejdźmy do jakichś seriali, które były kręcone właśnie już lokalnie. Jeśli myślę włoskie seriale, to mówię Suburra i Gomorra.
Czyli co, od gangsterów bogaczy stojących na granicy prawa do gangsterów, prawdziwych gangsterów?
To jest ciekawe przejście. Prawdziwych gangsterów używających broni, brudzących sobie ręce i właśnie takich brzydkich, takich, którzy pokazują nam mniej piękną twarz, czy Rzymu, czy Neapolu.
No, Gomorra to jest serial, który jakoś złapałam jako pierwszy z tych dwóch, które wymieniłaś, bazujący na książce o tym samym tytule, której autor został w ogóle skazany na śmierć przez opisywanych przez niego gangsterów, przez mafię. No i to zdecydowanie nie jest przyjemny serial. Nie wiem, na ile się nadaje na listopad jako podniesienie na duchu, bo to jest brudny, plugawy serial, bo jest tam bardzo dużo przemocy. Ja nie jestem w stanie się zdecydować, co jest bardziej, w którym tych seriali jest więcej przemocy. W Gomorze czy w Suburrze? I nie wiem, czy to są zawody, które warto w ogóle przeprowadzać, ale no to są takie bardzo naturalistyczne seriale co do tego, jak funkcjonuje włoska mafia. To tam Ojciec Chrzestny jest uładzony.
One są klasycznie gangsterskie. To są takie seriale, których już dużo powstało i myśmy też zrobiły o nich jeden osobny odcinek, czyli takie seriale, które opowiadają historię gangsterów z jakiegoś konkretnego miasta. No i tutaj właśnie mamy albo Neapol, albo potem Rzym, bo właściwie Suburra jest trochę rzymską emanacją Gomorry i trochę powstała na fali jej popularności, a rzeczywiście te seriale były bardzo popularne swojego czasu, pomimo tego, że mają w sobie coś z dynastii, mają w sobie coś z przerysowania, z takiej opery mydlanej, która się rozgrywa w świecie gangsterskim, więc od razu rzetelnie uprzedzam, że jeśli chcecie po nie sięgnąć, no to jest zdecydowanie kino gatunkowe.
Ja to przyznam, że już po paru sezonach odpadłam od Gomory, mimo że na początku byłam zachwycona tym serialem, ale wydaje mi się, że to też jest widać serial, który robiono już jakiś czas temu i że on nie najlepiej się zestarzał.
Tak, ale on na przykład świetnie pokazuje miasta, w których toczy się akcja i pokazuje ich, znaczy oczywiście tam są te takie najważniejsze zabytki, czy właśnie Rzymu, czy Neapolu, poruszamy się po oczywiście głównych ulicach, gdzieś tam są pościgi, gdzieś nasi bohaterowie zaglądają w te takie turystyczne rejony, ale one też tam pokazują te miasta, które są mocno migranckie, gdzie mniejszości, gdzie panuje ubóstwo, gdzie właśnie może lepiej nie zapuszczać się po zmroku. I to jest w nich ciekawe, że można poznać trochę inną twarz tych miast, które znamy, no po prostu od takiej bardzo, bardzo, bardzo turystycznej strony.
A jednocześnie mam wrażenie, że te seriale robi się już inaczej, lepiej. I to jednak nie jest serial, który bym, to żaden z nich nie jest tym serialem, który bym teraz poleciła jako coś, po co warto sięgnąć, chociaż wciąż uważam, że Gomorra jest lepsza niż Suburra.
Nie mogłybyśmy zrobić odcinka o Włoszech i o serialach, gdybyśmy nie wspomniały pewnego nazwiska. Nazwiska na S.
Powiesz nazwiska na S? Mam nadzieję, że to jest imię, ale pomyślałam o Sally Rooney.
Nie. Akurat miałam ochotę wspomnieć o Paolo Sorrentino.
Ach, oczywiście.
Najważniejszym włoskim reżyserze, który właściwie ten Rzym, bo głównie właśnie Rzym jakby powiedzieć, opiewa w swoich różnych produkcjach, głównie filmowych, no ale zrobił również serial. Chodzi o serial Młody Papież, czy serial Nowy Papież, bo to trochę jest jeden właściwie serial, który dzieje się w Rzymie, a konkretnie w Watykanie.
I myślę, że to jest pierwszy serial z tych, które dzisiaj omawiamy, w których możemy myśleć, że to jest taki włoski serial w tym sensie, jak sobie wyobrażamy, że to jest piękni ludzie, piękne widoki, piękne zabytki i estetyczne ujęcia. To jest pierwszy chyba taki serial z tych naszych. No Jude Law jako papież w pierwszym sezonie i w drugim sezonie. I w drugim sezonie nowym papieżem jest John Malkovich. Więc no to już jest rekomendacja. Te trzy nazwiska, Sorrentino, Law, Malkovich, powinny wystarczyć, żeby sięgnąć po ten serial.
A teraz chciałabym swoją osobistą rekomendację wrzucić, czyli serial, który bardzo mnie zachwycił. To jest serial animowany, animacja, którą można zobaczyć na Netflixie, o tytule Oderwi wzdłuż linii. Dzieje się również w Rzymie, tak jak poprzednie seriale, o których opowiadałyśmy. I jest takim serialem autorskim, które my też bardzo lubimy często o nich opowiadać, czyli twórca jest jednocześnie scenarzystą, gra w tym serialu. Tutaj jeszcze mamy do tego twórcę, który jest rysownikiem i który narysował serial i jednocześnie go dubbinguje, więc jeszcze bardziej jest to osobista produkcja. Bardzo krótki, 6 odcinków, niektóre z nich mają dosłownie 15 minut. Może narysowany niezbyt estetycznie, to znaczy to nie jest mój klimat rysunków. Lubię troszeczkę inne animacje, bardziej wysublimowane, ale jest to bardzo wzruszająca, a jednocześnie zabawna historia mężczyzny u progu lat 40, który zmaga się ze swoją przeszłością, który opowiada o swoim dzieciństwie, o swoim dorastaniu. No i kończy się tak, że łamie serca. I myślę sobie, że jest to świetna propozycja dla tych, którzy chcą coś poczuć, przeżyć, a jednocześnie też nie jest to serial, który bardzo dołuje.
I to jest też ciekawe, że w tym naszym dzisiejszym zestawieniu nie mamy jeszcze żadnego serialu o miłości, bo jeżeli chodzi o popkulturę, to komedie romantyczne uwielbiają akcje dziejące się we Włoszech. I to mogłabym wymieniać bardzo długo z Jedz, módl się i kochaj z Julią Roberts, Pod słońcem Toskanii, ostatnio Love in the Villa, Miłość w willi, bardzo zła komedia romantyczna od Netflixa, ale taka z tych najgorszych, najgłupszych.
Ale Allen też tam zawitał ze swoim cyklem europejskim, również nawiązującym do miłości.
Tak, Zakochani w Rzymie chyba nazywał się ten film, którego nie polecamy też dlatego, że no dobrze, zostawmy tego twórcę w spokoju już w tym odcinku. A jednak jeżeli chodzi o seriale, to przyznam, że dobrego serialu takiego, który byłby o miłości, którego akcja by się działa we Włoszech, to ja nie widziałam.
Ja uważam, że w pewnym sensie Tacy właśnie jesteśmy jest serialem o miłości. Również uważam, że bardzo pięknym filmem o miłości jest film Tamte dni, tamte noce.
A ja mówię o serialu,
O serialu to faktycznie może nic takiego wybitnie miłosnego nie ma, ale to może dobrze właśnie, że jest przełamany ten stereotyp.
No może i tak, ale no tak jak już powiedziałaś Sorrentino, ja się wystraszyłam, że to Sally Rooney, chociaż to imię, a nie nazwisko, no to trzeba zaznaczyć, że oba seriale na podstawie powieści Sally Rooney mają wątki włoskie, które się dzieją we Włoszech i to są zdecydowanie wątki związane z miłością, ale jest też piękny serial o przyjaźni na podstawie znowu książek Eleny Ferrante, Genialna przyjaciółka. Akcja dzieje się no, na początku głównie w Neapolu, później w innych miejscach, ale to też jest, uważam, bardzo dobry serial.
I to jest serial, który również pokazuje fragment historii Włoch, właściwie przyjaźń na tle włoskiej toczącej się historii, polityki, kontekstów robotniczych, socjalistycznych, narodowościowych, więc to wszystko jest taką fascynującą mieszanką, którą na ekranie można zobaczyć.
I zdecydowanie zarówno książki Eleny Ferrante, jak i ten serial polecamy, chociaż tutaj znowu ta autentyczność jest zaburzona przez to, że ten serial wygląda jakby jego akcja działa się w teatrze. Nawet kiedy są protesty, nawet kiedy jesteśmy w biednym, brudnym Neapolu, to cały czas wygląda bardzo schludnie i estetycznie, ale też ten serial porusza wiele ważnych tematów, jak między innymi przemoc seksualna, przemoc domowa, zmiany społeczne, rola kobiet. Dużo takiej wartościowej też, bym powiedziała, publicystyki w tym serialu można zobaczyć.
Wyszła nam całkiem długa lista i mam wrażenie, że nie wyczerpałyśmy tematu.
Nie wyczerpałyśmy tematu, ale dla tych, którzy chcą jeszcze posłuchać o włoskich produkcjach, to ty miałaś odcinek swojej audycji, w których przyglądałaś się w ogóle produkcjom, których akcja dzieje się w Rzymie, prawda?
Tak jest, zgadza się, można go odsłuchać. Audycja nazywa się Wycieczka z pilotem, to jest akurat odcinek, który nagrałam z Mateuszem Mazzinim. I można się tam naprawdę poczuć, jakby się spacerowało po uliczkach.
Mam nadzieję, że trochę zachęciłyśmy was do tego, abyście ocieplili sobie, chociaż na ekranie, ten ponury i zimny listopad.
No i czekamy oczywiście na zgłoszenie od was. Może pamiętacie jakieś włoskie miasto albo miejscowość włoską właśnie z któregoś z seriali, które oglądaliście i które mocno wam zapadło w głowę.
Piszcie do nas na Facebooku i na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale albo mailem seriale@opatok.fm.
Anna Piekutowska,
Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.